Będziemy mówić o tym, co działo się wczoraj, a właściwie co działo się prawie że jeszcze dziś, ponieważ Amerykanie mieli tak zwane midterm election, zdecydowali o składzie Izby Reprezentantów, o składzie części Senatu, wybierali również gubernatorów, wybierali w wielu miejscach władze lokalne. Co z tego wynikło? Czy nastąpiła, tak jak zapowiadali niektórzy obserwatorzy, błękitna fala demokratyczna, która miała ukarać Donalda Trumpa za jego taki ekscentryczny styl prowadzenia prezydentury, czy wprost przeciwnie, czy Amerykanie są zadowoleni z tego, jak Donald Trump rządzi Ameryką, a może to w ogóle nie miało żadnego wpływu. Zaraz się o tym dowiemy i dlatego dzisiaj z samego rana dzwonimy do Waszyngtonu. Tam jest pani Irena Lasota, przynajmniej mam nadzieję, że jeszcze jest. Halo, dzień dobry.
Tak, dzień dobry, jestem.
To proszę nam teraz opowiedzieć, jak przebiegały te wybory, co z tych wyborów wynika i czy rzeczywiście nastąpiła błękitna fala.
No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że w tej chwili, znaczy ja jestem w Waszyngtonie, tutaj jest kilkanaście minut po godzinie pierwszej w nocy w środę, natomiast w Kalifornii jeszcze ciągle jest wtorek, a na Alasce i na Hawajach jeszcze jest wcześniej o 6 godzin, także wybory nie są skończone, bardzo dużo wyników już jest znanych, ale na przykład co kilkanaście minut dowiadujemy się, że gdzieś jeszcze będą zmienione wyniki, bo nie policzono wszystkich głosów, znaleziono jakieś głosy, które były oddane wcześniej. Więc właściwie już od kilku dni wszyscy, łącznie z prezydentem Trumpem, spodziewali się wyników mniej więcej takich, jakie okazały się być. To znaczy, że fala jest umiarkowana, błękitna i że Senat zostaje w rękach, większość Senatu będzie republikańska, natomiast Izba Reprezentantów będzie w tej chwili niebieska, czyli będzie większość demokratów. Nie wiadomo jeszcze, jak duża będzie ta większość, ponieważ bardzo ważne są głosy z Kalifornii, które jeszcze nie zostały podliczone. To jest bardzo skomplikowany, ale bardzo bezpieczny system podliczania głosów i w tej chwili w tych kilku okręgach, gdzie będą się rozstrzygały, czy będzie większość na pewno będzie demokratyczna, ale kilka miejsc w Izbie Reprezentantów, które będą dosyć istotne, jeszcze nie zostały podliczone, tylko 25%. Natomiast to, co w tej chwili widać, że ta fala, czy w ogóle podniecenie było z obu stron. To znaczy bardzo duża ilość głosujących obywateli oddało swoje głosy zawczasu, co jest bardzo w Stanach popierane, bo to pomaga właśnie podliczyć, mieć już gotowe odpowiedzi wieczorem w dniu wyborów, ale tak samo zmobilizowali się republikanie, czy właśnie co tam mówić w tej chwili republikanie, czy demokraci, można powiedzieć zwolennicy jednej czy drugiej partii, no bo to nie są takie partie jak w Europie, ale to wszyscy pewnie o tym wiemy. Natomiast nawet tam, gdzie spodziewano się, czy były jakiś niespodzianek, że wygrają bardzo energiczni i dobrze zapadający się demokratyczni kandydaci w okręgach bardziej republikańskich, no nie doszło do tego zwycięstwa. Przede wszystkim chodzi o Beto O'Rourke w Teksasie, który no już prawie mógł wygrać. Różnica między nim a Tedem Cruzem wynosi mniej niż 3%. I tutaj w tym wypadku rzeczywiście jest to głosowanie, jest to referendum na prezydenta Trumpa. Zresztą badania opinii publicznej ludzi wychodzących z głosowania w wielu wypadkach pokazują, że nie było tak ważne, na kogo ludzie głosowali, zwłaszcza do Izby Reprezentantów. Pamiętajmy, że w Stanach to są jednomandatowe okręgi wyborcze, więc powinno się uważać, że ludzie głosują na swojego reprezentanta, ale tym razem atmosfera była taka, że najbardziej liczyło się tematy, które z jednej strony wysuwali demokraci i tematy, które dosyć negatywnie traktował Trump. Na przykład sprawa ubezpieczeń zdrowotnych. Właściwie nie wiadomo teraz, czy sprawa migrantów, czy tego pochodu, który idzie z południa, odnosił wrażenie, czy rzeczywiście sprawa sędziego Kavanaugh też miała znaczenie. To wszystko będzie opracowywane dopiero za kilka dni. Teraz tylko wiemy, że prezydent Trump ogłosił zwycięstwo. Zwycięstwo ogłosiła też była i prawdopodobnie przyszła marszałek Izby Reprezentantów Nancy Pelosi i właściwie nie ma specjalnych niespodzianek.
Czy to znaczy, że na razie nie wiemy nic o jakichś takich miejscach, gdzie właśnie doszło do niespodzianek, gdzie jacyś kandydaci, którzy byli pewni albo którzy od wielu lat by mieli w tym miejscu mandat, stracili go?
Nie ma chyba takich, znaczy wszyscy patrzyli na Florydę, na stan Georgia i na Teksas. Tam byli najbardziej widoczni kandydaci demokratyczni, którzy robili to, co się nazywa po angielsku challenge, czyli wychodzili naprzeciw znanym i uznanym kandydatom. Akurat w przypadku właśnie Teksasu, może to było najbardziej widoczne, ponieważ tam właśnie jest ten Beto O'Rourke, który odmówił przyjmowania tak zwanych dużych pieniędzy i prawie milion ludzi zebrało dla niego w Teksasie trzykrotnie więcej pieniędzy niż Ted Cruz, który jest, no, był kandydatem na prezydenta 2 lata temu i którego mimo tego, że sobie wymyślali najgorszymi słowami, popierał tym razem prezydent Trump. Prezydent Trump był bardzo aktywny, jeździł w ostatnim czasie głównie popierając kandydatów do Senatu, kiedy już było oczywiste, że Izby Reprezentantów prawdopodobnie nie uda się utrzymać w ręku Republikanów. I wprost mówił, głosując na Teda Cruza, głosujecie na mnie. No i straszył oczywiście, że demokraci, jeżeli przyjdą, to wpuszczą wszystkich imigrantów, którzy wszystkich zgwałcą i tak dalej.
Mówimy republikanie, ale czy ten obóz republikański rzeczywiście stanowi jedność? No bo skądinąd wiadomo, że było przecież bardzo dużo zadrażnień między establishmentem tej partii a prezydentem.
Nie bardzo właśnie. Jednym z takich bardzo, no jak na Stany Zjednoczone, może na europejskie partie można by uznać, że były jakieś głosy tam, ale przede wszystkim trzeba powiedzieć, że prezydenta krytykowali republikanie, jeżeli mówię o republikanach, którzy byli w Izbie Reprezentantów czy w Senacie, którzy już nie startowali tym razem, bo kilka takich wypadków, ale że właściwie kongres zgadzał się na wszystko, co robił i mówił Trump, łącznie z tym, że w tej chwili już wiadomo, że skoro już będzie większość demokratyczna w Izbie Reprezentantów, to pójdą do przodu różne śledztwa, przesłuchania, sprawy budżetowe, ponieważ no, jak na Amerykę nie było czegoś takiego jak różne dyskusje między różnymi. Znaczy prezydent w Stanach Zjednoczonych nie jest przywódcą kongresu. To znaczy nie jest przywódcą partii republikańskiej, powinien być przywódcą całego narodu, i republikanów, i demokratów. Trump natomiast zadeklarował, że on jest prezydentem republikanów i republikanie zachowali się odpowiednio do tego, to znaczy nie krytykowali go i nie próbowali powstrzymać jego różnych inicjatyw. No może w pierwszym roku trochę i właśnie mówię, to był senator McCain, który zmarł parę miesięcy temu, to był drugi senator z Arizony, który postanowił nie startować właśnie dlatego, że krytykował Trumpa. I jest kilka takich przykładów republikanów, którzy na przykład no, nie głosowali w przypadku sędziego Kavanaugha, to były bardzo rzadkie przypadki i Partia Republikańska wycofała poparcie dla nich i jeżeli teraz byli, startowali znowu w wyborach, to właśnie oni przegrywali, więc istnieje nawet podejrzenie, że ta republikańska mniejszość w Izbie i większość w Senacie będzie jeszcze bardziej posłuszna Trumpowi niż to było dotychczas. Tylko pamiętajmy, że nowy kongres zostanie zatwierdzony, znaczy będzie zaprzysiężony dopiero w trzecim tygodniu stycznia i do tego czasu jeszcze może prezydent Trump wiele rzeczy zrobić, zwłaszcza, że ma prawo rządzenia dekretami, kiedy nie ma kongresu.
Skoro ma prawo rządzenia dekretami, to rozumiem, że znając styl prezydenta Trumpa, pewnie nie zawaha się z tego skorzystać. Czy możemy powiedzieć w tej chwili, czy to takie umiarkowane zwycięstwo demokratów w Izbie Reprezentantów i z kolei zachowanie przewagi republikanów w Senacie, to właściwie to jest czyjeś zwycięstwo? Ktoś tutaj wygrał, ktoś tu przegrał, gdyby tak spojrzeć na to szerzej?
Jeżeli ja mam powiedzieć, to powiem, że wygrała Ameryka i to tak troszeczkę. To znaczy zawsze, ja obserwując to od pół wieku, za każdym razem, kiedy w Stanach nie ma pełnej władzy, tylko właśnie jest trójwładza, Stany Zjednoczone idą do przodu, próbują rozwiązać coś twórczo. Spróbują rozwiązać, na przykład moim zdaniem w tej chwili łatwiej będzie rozwiązać sprawy ubezpieczeń zdrowotnych, które nie są do końca rozwiązane. Będzie dyskusja, która przeniesie się bardziej na instytucje polityczne, a nie tylko w mediach, jak było przez ostatnie dwa lata. I moim zdaniem to dobrze zrobi obu partiom, bo skłoni je do refleksji, do też prawdopodobnie moim zdaniem będzie więcej szacunku dla tego drugiego. To znaczy i ci, którzy przegrali, będą czuli, że jednak warto rozmawiać, jak się mówi, a ci, co wygrali, będą wiedzieli, że ich pozycja nie jest taka silna, jak im się wydawało. Zresztą właśnie ten Beto O'Rourke, którego już wymieniam, który jest demokrata, który przegrał, miał bardzo ładne przemówienie przegrywającego, mówiąc o tym, że najważniejsze jest to, że teraz będziemy dalej rozmawiać. On był akurat jeden z tych kandydatów, który z góry powiedział, że nie będzie prowadził żadnej czarnej propagandy, ani w ogóle nie będzie negatywny, tylko będzie raczej mówił, o czym chodzi. Więc może to nada jakiś ton, ale to zobaczymy. Trzeba poczekać moim zdaniem do tego, co zrobi prezydent Trump do 20 któregoś stycznia i jak będą reagowali potem demokraci w Izbie Reprezentantów. Na razie jedno tylko ostrzeżenie, już dzisiaj wieczorem usłyszałam, że jeżeli prezydent Trump będzie próbował, czy usunie ministra sprawiedliwości, prokuratora Muellera, to demokraci są gotowi na to, żeby natychmiast zacząć impeachment, kiedy tylko przyjdą do władzy w styczniu. Natomiast z tego też można zrozumieć, że jeżeli Trump nie będzie posuwał się za daleko, to i Izba Reprezentantów nie pójdzie od razu tak daleko.
Tutaj pytałem już o republikanów, to chciałem zapytać jeszcze o demokratów. Czy wśród nich ten taki nurt, który możemy jakoś wiązać z kampanią wyborczą senatora Sandersa, czy on jest jakoś obecny? Taki nurt bardzo lewicowy, mówiący wręcz o socjalizmie.
Wie pan, tutaj zostawmy nawet na boku socjalizm, bo tutaj to nie jest... Natomiast lewactwo... Tak. Znaczy, po pierwsze, Partia Demokratyczna jest w bardzo słabym stanie, nie ma przywództwa, ma różne, znaczy prawdopodobnie dojdzie teraz do odsunięcia na bok jeszcze bardziej Hillary Clinton, ponieważ jej występy w ostatnich tygodniach i miesiącach wzbudziły oburzenie demokratów. Znaczy nie podobało się i dlatego do kampanii wkroczył były prezydent Obama, co też nie jest specjalnie w tradycji amerykańskiej, żeby były prezydent tak się angażował. Natomiast bardzo będzie widoczny tak zwana lewica demokratyczna, która jeszcze nie w pełni weszła do kongresu, znaczy wejdzie do kongresu, ale też będzie bardzo widoczna jako właśnie jedyna zorganizowana grupa. Moim zdaniem nawet będą widoczne różni politycy na lewo od Sandersa. Sanders w jakimś sensie dla tych młodych, którzy czują teraz jakąś siłę, jest jeszcze za bardzo konserwatywny. Tak, to jest olbrzymie niebezpieczeństwo, z tym, że te lewicowe siły na razie się nie bardzo skoncentrowały. I moim zdaniem to będzie na pewno coś, co trzeba będzie obserwować i ja bym powiedział obserwować z niepokojem, ale też Ameryka jest krajem no takim bardziej zrównoważonym i rzadko dochodzi tutaj do radykalnych postaw.
Bardzo serdecznie dziękuję. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zachwyciła mnie tak w pewnym sensie dziennikarskim ta idea, że tam są ludzie, dla których nawet Bernie Sanders jest konserwatystą, bo to znaczy, że różne ciekawe rzeczy będzie można obserwować w Ameryce w najbliższym czasie. Pani Irena Lasota z Waszyngtonu dla Poranka Wnet. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że niedługo znów się usłyszymy.
Dobrego dnia. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję.